Tu parę RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. W studio nasi dzisiejsi realizatorzy Adel i technik Pablo. Serdecznie witamy Państwa w czwartek, 7 marca. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dzisiaj z udziałem Katarzyny Zawickiej, Piotra Rosochowicza i Anny Bernhardt, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji korespondencję Kazimierza Sobolewskiego z Warszawy o festiwalu Frankofonii i Marka Pędziwola o nowym carze Dmitrim Miedwiediewie. Następnie felieton Piotra Błońskiego z serii wystawy i salony sztuki, magazyn kulturalny Anny Rzeszyckiej oraz powtórkę programu Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI.
RFI.
Jakże tu nie zacząć dziennika od złożenia hołdu jednemu z nielicznych arystokratów ducha ratujących od dziesięcioleci honor polszczyzny i urodę słowa, dziecku spolszczonego Czecha i owdowiałej Polki z Krakowa, Gustawkowi Holoubkowi, który zmarł w Warszawie minionej nocy, przeżywszy 85 lat. Nie będziemy wymieniać wszystkich jego ról, tytułów, medali i oficjalnych funkcji. Zapamiętamy głównie jego niepowtarzalny tembr głosu, niezapomniane L i swego rodzaju potęgę umiaru, czyli niewyczerpany zapas mądrości i ekspresji za fasadą arystokratycznej elegancji i oszczędności środków wyrazu. Nie zapomnijmy także rzecz jasna politycznej roli, jaką odegrał Holoubek w 1967 roku jako Gustaw Konrad w Dziadach w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie, których płomień dramaturgii przeniósł się rychło na ulicę stolicy, dając początek pamiętnym zajściom marcowym sprzed lat 40. Nie ma ludzi niezastąpionych jakoby, ale Holoubka nikt nie zastąpi, choćby nie wiem jak się sprężał. Cześć jego pamięci. Tymczasem nasz prezydent Nicolas Sarkozy wychynął nagle po 2 tygodniach względnej dyskrecji, będącej najwyraźniej milczącą odpowiedzią na wzbierającą reakcję dezaprobaty dla jego medialnej wszechobecności, starając się wyklarować obraz przed niedzielną bitwą, pierwszą turą wyborów samorządowych, która dla rządzącej prawicy z UMP okazać się może berezyną, nawet jeśli małym zastrzykiem optymizmu są dla niej opublikowane dzisiaj oficjalne dane wskazujące na spadek bezrobocia do najniższego poziomu od ćwierćwiecza, czyli do 7,5% czynnej zawodowo ludności. W wywiadzie dla prawicowego dziennika Le Figaro, który omówimy szerzej w przeglądzie prasy, Nicolas Sarkozy wyklucza jednak wszelkie zmiany kursu i odstąpienie od polityki reform. Zapewnia także, że po wyborach, choćby i przegranych, nie będzie żadnej nowej polityki zaciskania pasa ani zasadniczych przemeblowań w rządzie. Słowem, tak trzymać, ujmując to językiem żeglarzy. A skoro o żeglarzach mowa, szef Pałacu Elizejskiego zerka wciąż ponadto za ocean.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy po raz kolejny wezwał FARC, czyli rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, do uwolnienia przetrzymywanej od blisko 5 lat zakładniczki Ingrid Betancourt. Apel francuskiego prezydenta został wyemitowany w pierwszym programie kolumbijskiej telewizji. Mam nadzieję, że kierownictwo FARC rozumie, że oczy całego świata skierowane jest właśnie na nie, powiedział Sarkozy. Nicolas Sarkozy zwrócił się imiennie do szefa FARC Manuela Marulandy. W apelu telewizyjnym Sarkozy zwrócił się również do prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe. Z pewnością pan prezydent Uribe miał swoje racje, kiedy zdecydował się o pościgu zastępcy szefa FARC, Raula Reyesa, na terytorium Ekwadoru, ale prezydent Kolumbii jako mąż stanu zdaje sobie również sprawę, i to doskonale, że próby rozwiązania siłowego obecnego kryzysu nie są wystarczające oraz wie, że Francja wysłała swoich emisariuszy, by prowadzili oni negocjacje z FARC. Prezydent Uribe zdaje sobie sprawę, że aby uwolnić zakładników, należy również rozmawiać z porywaczami. Wielokrotnie rozmawiałem z prezydentem Uribe przez telefon, dodał Nicolas Sarkozy, i nigdy nie zawiodłem jego zaufania. Musimy obecnie połączyć nasze siły. W wywiadzie radiowym dla Radia Kolumbijskiego prezydent Francji powiedział: zwróciłem uwagę szefa FARC, że na jego barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Odpowiada on bowiem za życie i za śmierć tej kobiety. Oczywiście prezydent Sarkozy myślał o Ingrid Betancourt. Jeśli pozwoli on umrzeć Ingrid Betancourt, będzie odpowiadał za morderstwo. Nicolas Sarkozy stwierdził ponadto, że FARC znajduje się na liście organizacji terrorystycznych oraz że od obecnej postawy Marulandy zależy, czy na tej liście nadal będzie pozostawał. Wenezuela i Ekwador nadal ostro krytykują Kolumbię w związku z zabiciem zastępcy szefa FARC na terenie Ekwadoru. Prezydent Wenezueli, Hugo Chavez, oskarżany coraz częściej o finansowe wspieranie kolumbijskich terrorystów, a także prezydent Ekwadoru, Rafael Correa, grożą represjami wobec Kolumbii. Ekwador zgrupował przy granicy z Kolumbią 5 batalionów komandosów. Mimo znacznego napięcia, ryzyko wojny jest niewielkie. Wiceprezydent Kolumbii, Francisco Santos, przebywający w Brukseli, gdzie spotyka się z szefami niektórych państw europejskich, oświadczył, że rząd jego kraju, cytuję, nie zamierza podejmować prowokacyjnej gry. W Ameryce Południowej trwa coś w rodzaju baletu dyplomatycznego. Prezydent Argentyny, pani Cristina Fernandez, przybyła w czwartek do Caracas, żeby spotkać się z Chavezem, który w środę spotkał się z prezydentem Koreą. Z kolei Korea w ramach budowania frontu antykolumbijskiego udał się z wizytą do Panamy. Prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush, wspierający prezydenta Kolumbii Uribe, przypomniał, że FNAC jest komunistyczną organizacją o charakterze terrorystycznym. Peru i Meksyk, państwa do tej pory bliskie Kolumbii, wyraziły oburzenie z powodu wypadu armii tego kraju na terytorium Ekwadoru.
Krzysztof Rutkowski, który podsumował psychodramę w Ameryce Łacińskiej, jeszcze powróci przed mikrofon, a my tymczasem odnotujmy jeszcze na łamach RFI garść informacji ze świata, gdzie w tym dniu dzieje się wyjątkowo mało, ale tym niemniej coś się wydarzyło. Rosja na przykład znosi wszelkie ograniczenia w stosunkach handlowych z Abchazją, separatystycznym regionem w Gruzji, stwierdzając, że czuje się odtąd zwolniona od tego rodzaju restrykcji narzuconych swego czasu w ramach wspólnoty niepodległych państw. Moskwa przestrzega tym samym między wierszami przed efektem domina, jaki spowodować może proklamacja niepodległości Kosowa. Aresztowanie szefa opozycyjnej partii Jabłoko w Petersburgu, Maksyma Rieznika, oskarżonego o znieważenie organów i stawianie oporu policji, skłoniło rosyjskich intelektualistów, dysydentów do skierowania protestu do prokuratury generalnej Rosji, w którym sygnatariusze piszą o niebezpiecznym zwrocie w strategii politycznych represji. Wybór nowego prezydenta Miedwiediewa zbiega się z ponurym precedensem, stwierdzają autorzy listu, ze zmajstrowaniem z niczego postępowania karnego przeciwko opozycjoniście. W Niemczech po strajku personelu linii lotniczych strajk urzędników sektora publicznego przybrał w czwartek równie imponujące rozmiary. Sparaliżowana była komunikacja miejska w wielu aglomeracjach, szczególnie we Frankfurcie. Na południu kraju zamknięte były żłobki. Związki zawodowe żądają podwyżek płac. Przewidziano nową rundę negocjacji. Tymczasem cena baryłki ropy naftowej przekroczyła po raz pierwszy w dziejach 105 dolarów, dokładnie 105,10 na giełdzie nowojorskiej. I to już wszystko w naszym dzienniku. Ale jeszcze nie całkiem, gdyż łączymy się z naszym korespondentem w Warszawie, Kazimierzem Sobolewskim.
Dziś rozpoczyna się drugi już Frankofonik Festival, czyli festiwal poświęcony twórczości francuskiej i frankofońskiej w dziedzinie muzyki i kina. Festiwal kultury francuskojęzycznej trwać będzie przez 10 dni, do 16 marca, czyli dość długo, stąd jego bardzo bogaty i różnorodny program. W tym roku organizatorzy przede wszystkim kładą nacisk na propozycję muzyczną, jak pop, rock, elektro, muzyka afrykańska i chanson, czyli wszystkie nurty, w jakich poruszają się artyści, którzy odwiedzą Polskę. Za największą gwiazdę festiwalu uważa się zespół Nouvelle Vague, który w latach 80. dał się poznać w znakomitych interpretacjach klasyków nurtu New Wave, a obecnie nowe wersje znanych przebojów wywindowały tę grupę na czoło list przebojów w całej Europie. Jeśli chodzi o kino, to wydarzeniem szczególnym będzie pierwszy w Polsce festiwal filmów z Quebecu. Kanada świętuje w tym roku rocznicę 400-lecia założenia pierwszego kanadyjskiego miasta Quebec. W programie festiwalu Frankofonii zaciekawił mnie szczególnie pokaz filmów komórkowych zatytułowany Pocket Films, znany już z festiwalu paryskiego, który stał się pierwszym miejscem na świecie, gdzie rodziła się refleksja na temat kina tworzonego przez telefon komórkowy. Festiwal paryski organizowany przez Forum des Images od 4 lat odbywa się w Centrum Pompidou. W Warszawie pokazane zostaną najlepsze filmy z tego paryskiego festiwalu. Warszawski Festiwal Frankofonii zainauguruje pokaz 17-minutowego nominowanego do Oscara filmu Madame Tutli Putli Chrisa Levisa z Kanady i Macieja Szczerbowskiego z Polski. Po nim pokazany zostanie film Roberta Lapage Ukryta strona księżyca. Gościem honorowym festiwalu w Warszawie będzie młody kanadyjski reżyser Denis Chouinard, który zaprezentuje swój film Wybacz mi, nagrodzony ostatnio na festiwalu w Rzymie z udziałem Céline Bonner, zdobywczyni głównej nagrody za najlepszą rolę kobiecą. W każdym razie jest w czym wybrać. Wystarczy się wybrać do któregoś z warszawskich klubów lub kin. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
A my wracamy teraz do naszego paryskiego studia, aby przejrzeć naszą dzisiejszą prasę francuską, czego dokonali pospołu Piotr Osochowicz i Anna Bernhardt.
Konserwatywny dziennik Le Figaro zamieszcza wywiad Jacquin z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym. Tabloid Aujourd'hui en France zastanawia się, dlaczego premier Francji François Fillon na głowę wręcz bije w sondażach popularności prezydenta Sarkozy'ego. Lewicowa gazeta Libération zamieszcza duże dossier dotyczące rajów podatkowych w Europie, takich jak Liechtenstein, Gibraltar czy Luksemburg. Katolicki La Croix pisze po ostatnich prawyborach w USA, że tamtejsi demokraci są podzieleni, a republikanie już zdecydowani. Gazeta związana z kołami gospodarczymi, Les Echos, dużymi literami na pierwszej stronie donosi, że euro znów poszło w górę w stosunku do dolara oraz że ceny ropy naftowej na rynkach światowych ciągle rosną. Odnosząc się do zbliżających się niedzielnych wyborów samorządowych we Francji, prezydent Sarkozy twierdzi niezłomnie na łamach Le Figaro, że weźmie pod uwagę wszystkie wynikające z tego głosowania polityczne konsekwencje, natomiast nie ma zamiaru dokonywać żadnych głębokich zmian w składzie rządu francuskiego do końca prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej, czyli do końca roku 2008. Zarzeka się też, na 3 dni przed tymi wyborami przypomnijmy, że nie ma w zamyśle żadnego planu zaciskania pasa, że ewentualne reformy przyniosą oszczędności, a oszczędności wraz ze wzrostem gospodarczym przyniosą Francji znaczne obniżenie deficytu. Zapewnia, że podniesienie poziomu życia Francuzów, wszystkich Francuzów podkreśla, jest podstawowym celem prowadzonej przez niego polityki. Sarkozy wyraża życzenie, aby Francuzi zagłosowali w niedzielę z myślą o tych, którzy będą miastami, miasteczkami i francuskimi wsiami naprawdę zarządzać. Jednocześnie zaapelował do wszystkich wyborców sympatyzujących z rządzącą prawicą, aby zmobilizowali się wokół zmian, które on ma ucieleśniać. Sarkozy odrzuca oskarżenia, że nagły wzrost popularności premiera Fillona jest przyczyną jakichś napięć. To po prostu najlepszy człowiek, jakiego mogłem wybrać do realizacji mojej polityki, mówi prezydent, dodając: chciałbym wszystkim przypomnieć, że nie zmieniamy premiera na podstawie sondaży. Sarkozy poza tym nie ma zamiaru zmieniać ministrów. Le Figaro twierdzi, że chce położyć kres typowo francuskiej chorobie, jaką jest zmiana stanowisk ministerialnych co pół roku. Obiecuje podczas podejmowania decyzji branie także pod uwagę zdania francuskich parlamentarzystów. Obiecuje dalej Francuzom, że po wyborach będzie robił dokładnie to, co obiecywał przed nimi. Informuje czytelników Le Figaro, że nie ustaje w próbach uwolnienia z rąk marksistowskich partyzantów FARC w Kolumbii Ingrid Betancourt. Zapowiada, że jeśli będzie trzeba, to uda się do Kolumbii osobiście. Na pytanie dziennikarzy dotyczące aktualnej współpracy francusko-niemieckiej Nicolas Sarkozy odpowiada: gdy generał de Gaulle i Konrad Adenauer dochodzili do zgodnego zdania na jakiś temat, to cała Europa też się z nimi zgadzała. Podobnie było w przypadku prezydenta Valéry'ego Giscarda d'Estaing i kanclerza Helmuta Schmidta. Ale dzisiejsza Europa to nie to samo. Francja i Niemcy powinny się zawsze porozumieć, ale porozumieć się także z innymi partnerami w Europie. Podczas gdy będę przewodniczył pracom Unii Europejskiej w drugim półroczu, zamierzam w sposób bezpośredni pracować ze wszystkimi państwami członkowskimi i z wszystkimi europejskimi instytucjami. Celem moich posunięć, mówi na zakończenie Nicolas Sarkozy, będą nie tylko działania na rzecz Francji, ale także na rzecz całej Europy.
RFI. Radio France Internationale.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde w korespondencji z Moskwy opisuje sytuację w byłych republikach sowieckich, które zainspirowane przykładem Kosowa marzą o wybiciu się na niepodległość. Chodzi przede wszystkim o Osetię, południową Abchazję i Górny Karabach. Prorosyjska Osetia, zbuntowany region na północy Gruzji, zwróciła się 5 marca do Rosji, ONZ-u i Unii Europejskiej o uznanie jej niepodległości. Od 1990 roku, kiedy ogłosiła swą niezawisłość, Osetia Południowa nie została uznana przez żadne państwo. Teraz przykład Kosowa zachęcił ją do oficjalnej prośby. W ślad za Osetią pójdzie Abchazja, zapowiedział prezydent II separatystycznej republiki. Gruziński minister zajmujący się zbuntowanymi regionami zareagował od razu, mówiąc, że rzekomy parlament Osetii nie jest praworządny i jego deklaracje nie mają żadnego znaczenia. Gruzja, która praktycznie została pozbawiona 1/3 swojego terytorium, nie przestaje ostrzegać przed skutkami uznania niepodległości Kosowa. Zresztą sama nie ma zamiaru uznać byłej prowincji serbskiej. Mieszkańcy Osetii Południowej, w 90% posiadający paszporty rosyjskie, uważają, że podobnie jak Albańczycy z Kosowa, mają prawo do niezawisłości i do odcięcia się od Gruzji, której wojska z końcem lat 90. ubiegłego wieku toczyły tu krwawe walki. Teraz praktycznie mosty zostały zerwane z byłą macierzą. W Osetii, podobnie jak i w Abchazji, walutą jest rubel, a nie gruziński lari, a Gazprom buduje tutaj swój gazociąg ciągnący się w stronę Federacji Rosyjskiej. Uznanie przez Rosję tych dwóch separatystycznych regionów jest jednak mało prawdopodobne, podkreśla dziennikarka w Le Monde. Wprawdzie mówił o tym kilkakrotnie prezydent Putin, ale byłoby to zbyt niebezpiecznym precedensem w tej części Kaukazu, gdzie tendencje separatystyczne są obecne od dawna. I cóż by to dało więcej Rosji kontrolującej te regiony? 13 marca Duma ma przyjąć pakiet ustaw wzmacniający ekonomiczną współpracę z tymi regionami, ale o niepodległości nie ma w ogóle mowy. Bardziej na południe znajduje się inny gorący region, Górny Karabach, o który spór toczy Armenia i Azerbejdżan. We wtorkowych starciach zginęło tu 8 azerskich żołnierzy. Azerbejdżan, który dzięki cenom ropy odnotował olbrzymi wzrost gospodarczy, nie kryje się z zamiarem odebrania siłą terenów wokół Górnego Karabachu, które zostały opuszczone przez azerskich mieszkańców w czasie krwawego konfliktu w latach 1991-1994, i przejęte potem przez Ormian. W momencie, gdy te nierozwiązane konflikty rozpalają się na nowo, trzy państwa zakaukaskie zbroją się na potęgę, prześcigając się w wydatkach w sektorze obrony. Azerbejdżan ze 175 milionów dolarów w 2004 roku teraz przeznacza miliard dolarów na zbrojenia. Armenia z 82 milionów dolarów przeszła na 300 milionów, ale najbardziej spektakularną decyzję podjęła Gruzja – 600 milionów dolarów, czyli równowartość budżetu państwa w 2003 roku. Te małe państewka pozbawione oficjalnie statusu odgrywają sporą rolę w gospodarce tego regionu, w strefie szarej, wprawdzie, bo o współpracy trudno marzyć ze względu na powszechną tu wzajemną nienawiść. Azerów i Ormian, mieszkańców Osetii i Abchazji do Gruzinów, jedyną szansę dla siebie te mikropaństewka widzą w poparciu Rosji, konkluduje Marie Jéco w Le Monde. Korespondentka udała się do Abchazji, która coraz bardziej przypomina Republikę Rosyjską. Zawsze było to ulubione miejsce wypoczynku Rosjan od carów po przywódców komunistycznych. Stalin miał tu nad Morzem Czarnym 5 willi, a teraz biznesmeni związani z moskiewskim burmistrzem wykupują masowo hotele i domy. Coraz bardziej Abchazja przypomina 86. kolejną prowincję Federacji Rosyjskiej. I choć mieszkańcy marzą o niepodległości, to trudno ją sobie praktycznie wyobrazić. Póki co niemal wszyscy mieszkańcy udali się do urn, by wziąć udział w rosyjskich wyborach parlamentarnych. To w podzięce Putinowi, który w 2002 roku dał wszystkim rosyjskie paszporty, wytłumaczył korespondencję Le Monde Erik, mieszkający w Suchomi.
Co nowego w Europie?
Krzysztof Rutkowski.
Pamiętamy, jak ogromne trudności finansowe napotykał eurotunel łączący Francję z Wyspami Brytyjskimi pod kanałem La Manche. Kłopoty były ogromne, bunty drobnych akcjonariuszy częste, a dyrekcja tego znakomitego skądinąd przedsięwzięcia, urzeczywistniającego marzenia wielu generacji inżynierów oraz wizjonerów z Jules Verne'em na czele, załamywała ręce i rwała sobie włosy z głowy, ponieważ Eurotunel od co najmniej dekady przynosił same straty. Pociągi pasażerskie, czyli Eurostary, mknęły pod nim nieprzerwanie i szybko. Towarowe składy pociągów transportowały niezliczone tony produktów. Samochodowe lary przewoziły setki tysięcy pojazdów. A jednak straty okazywały się wielkie i czarna dziura pieniężna okazywała się trudniejsza do zasypania niż przewiercenie wielkiej dziury na wylot pod dnem oceanowym, jakby powiedział Juliusz Słowacki. Na szczęście światło w tunelu zajaśniało. W czwartek Jacques Gounod, dyrektor naczelny Eurotunelu, oświadczył triumfalnie, że przedsiębiorstwo nareszcie czerpie zyski, a akcjonariusze, dotychczas tak ogromnie i słusznie zrozpaczeni, powinni zauważyć na swoich kontach bankowych pierwsze dywidendy w roku 2009. Ponadto Jacques Gounod oświadczył, że amerykański bank Goldman Sachs powiększył kapitał Eurotunelu o 20%. Dzięki inwestycji amerykańskiego banku, który strzyknął przedsiębiorstwo o pierwszą ratę w wysokości 800 milionów dolarów, Eurotunel mógł zwrócić dług podobnej wielkości zniecierpliwionym wierzycielom. Jacques Gounod wyraził przy okazji ubolewanie, że francuscy inwestorzy nadal nie kwapią się do wspierania kapitałowego Eurotunelu. Komisja Europejska zagroziła Chorwacji, że jeśli nadal będzie strzec swojego akwenu wodnego o powierzchni blisko 24 tysięcy kilometrów kwadratowych, zwanego strefą połowów na Adriatyku, i nie będzie wpuszczać do owej strefy rybaków słoweńskich i włoskich, to proces negocjacji w sprawie wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej może się opóźnić, a nawet całkiem zawiesić. Sprawa nie jest nowa, ale jak widać dokuczliwa. Chorwacja ustanowiła strefę połowów na Adriatyku w roku 2003, twierdząc, że rozmaite gatunki ryb są w Adriatyku zagrożone, zatem rybacy włoscy i słoweńscy nie mają prawa w tym akwenie łowić. Olli Rehn, europejski komisarz do spraw rozszerzania Unii, oświadczył w czwartek: jeśli sprawa ta nie zostanie uregulowana w najbliższym czasie, proces negocjacji z Chorwacją w sprawie jej przystąpienia do Unii może ulec bardzo poważnemu zahamowaniu, a nawet zatrzymaniu. Sprawa jest bardzo poważna i bardzo pilna. Mam nadzieję, że rozwiązanie znajdziemy rychło w duchu europejskiej wspólnoty, dodał europejski komisarz po spotkaniu z Ivo Sanaderem, premierem Chorwacji. Komisarz Olli Rehn odbywa podróż po krajach bałkańskich. Chorwacja w roku 2004 oświadczyła, że swój protekcyjny akwen zlikwiduje i będzie wpuszczała na nie rybaków włoskich i słoweńskich, ale słowa nie dotrzymała. W celu rozwiązania tej kwestii rząd chorwacki starał się zorganizować w styczniu czwórstronne spotkanie: Unia Europejska, Włochy, Słowenia i Chorwacja właśnie. Do spotkania jednak nie doszło, jak twierdzi Zagrzeb, z powodu niejasnej sytuacji politycznej we Włoszech. Premier Ivo Sanader, premier Chorwacji, powiedział podczas czwartkowego spotkania z komisarzem Olli Rehnem, że premier Romano Prodi, zajmujący się do czasu wyborów jedynie sprawami bieżącymi, nie chciał brać odpowiedzialności za decyzje dotyczące akwenu na Adriatyku.
RFI, la radio du monde.
Przeglądu aktualności europejskich dokonał Krzysztof Rutkowski, a my teraz przeniesiemy się nieco dalej, kilka wiorst na wschód. Rosja wybrała swojego nowego prezydenta, Dmitrija Miedwiediewa, a dokładniej wybrał go obecny prezydent Władimir Putin. Wyborcy zaś zatwierdzili jego decyzję. Dlatego też świat jest przekonany, że nie należy się spodziewać jakichś dramatycznych zmian w Rosji, którą ma teraz prowadzić w przyszłość tandem Putin-Miedwiediew. A czego spodziewają się sami Rosjanie? O tym nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał z rosyjską politolog Iriną Kobryńską z Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych w Moskwie.
Czy coś istotnego zmieniło się w Rosji w tę niedzielę, gdy następcą Władimira Putina stał się Dmitrij Miedwiediew?
Rosja przeszła przez wybory. Można w różny sposób ocenić charakter tych wyborów, ich poziom demokracji i tak dalej. Ale to były wybory na czas, kiedy to było wyznaczone. Po 8 latach prezydentstwa prezydent Putin jednak odszedł i teraz Rosja ma nowego prezydenta. Co będzie dalej, zobaczymy. Na razie jeszcze nie ma zmiany. Putin zostaje prezydentem. Inauguracja nowego prezydenta przysięga dopiero w maju. Także zobaczymy. Mamy ten rząd, który był przed tym, mamy tego samego prezydenta, prezydent Putin jeszcze w kwietniu jedzie w Bucharest na summit NATO. To będzie bardzo poważnym wydarzeniem, bo co powie tam, co będzie wynikiem tego summitu, jest bardzo ważne dla stosunków rosyjskich z Zachodem i z krajami Europy Środkowej. Natomiast na razie kraj jest w tym samym stanie, którym był sobotę.
Czyli rozumiemy, że nic się nie zmieniło jak na razie, ale proszę pani, czy Rosja nie ma z tym problemu, że świat nie wierzy w regularność rosyjskich wyborów, choć z drugiej strony chce mieć dobre stosunki z Rosją?
Muszę powiedzieć, że po pierwsze społeczeństwo rosyjskie nie bardzo reaguje na podejście Zachodu, na stosunek Zachodu do Rosji. To jest po pierwsze. Społeczeństwo rosyjskie, i to jest zresztą sygnałem normalności jego, jest przeważnie zajęte swoim życiem, nie tyle nawet polityką, jak gospodarką, poziomem swojego życia i tak dalej. Natomiast jeżeli oceniać zasadniczo stosunek Zachodu do Rosji, w tej chwili nie są stosunki w najlepszym stanie i Zachód jest nie mniej winien w tym niedobrym stanie niż Rosję. Stereotypy, to było jeszcze ze czasów Związku Radzieckiego, powodują, że ten stosunek Zachodu do Rosji nie jest adekwatnym naprawdę do tego, co w Rosji dzieje. Nie mówię, że w Rosji wszystko idzie dobrze. Oczywiście, że rozwój nie jest takim prostym, że nie ma odejścia od norm demokratycznych i tak dalej. Natomiast jest pewien progres. Jeżeli mówić zasadniczo o tym, to na Zachodzie mówi się, że Rosja nie jest demokratyczna, że wybory nie są demokratyczne, to niestety Zachód dał bardzo dużo przykładów podwójnych standardów, nietrzymanie norm demokratycznych w ostatnim czasie. Także
na przykład?
Poczynając od Kosowa, włącząc Guantanamo i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę jest bardzo duże, włącząc z Irakiem i tak dalej. Także w zasadzie ten rachunek, to jest bardziej demokratyczny i moim zdaniem w ogóle to nie jest racjonalne podejście w tej chwili.
Ale jeszcze jedno pytanie o wybory. Czy pani zdaniem w ogóle było konieczne takie postępowanie, jak było w tych wyborach? Czy wybory nie skończyłyby się podobnym wynikiem, nawet gdyby o fotel prezydencki ubiegał się na przykład Grigory Jawliński i miał zagwarantowany dostęp do mediów i nie tylko uczciwe wybory, ale i rzetelną kampanię wyborczą?
To jest bardzo dobre pytanie pana, chociaż przykład Jawlińskiego nie jest najlepszym, dlatego że Grigory Jawliński ostatnio jest raczej takim pasywnym graczem politycznym, ale zasadniczo te ograniczenia, które były prowadzone dla opozycji, która jest bardzo słaba w Rosji, i polityczna, były absolutnie niekonieczne, dlatego żeby, no może troszeczkę mniejszy byłby poziom frekwencji, może troszeczkę mniej by dostał pan Miedwiediew jako kandydat na prezydenta, ale i tak by dostał więcej niż 50%. Także pozycja Kremla jest dość silna i wcale te ograniczenia nie były potrzebne dla tych wyborów. Tu podzielam pana zdanie absolutnie.
Rzeczywiście powinienem był się odwołać do byłego mistrza świata.
Kasparowa.
To on chyba byłby adekwatnym kandydatem jako przykład w tym pytaniu.
Nie, raczej najbardziej silnym kandydatem od opozycji był były premier rosyjski pan Kasjanow. W sensie politycznym, to jest człowiek z doświadczeniami. Naprawdę to jest dość poważny polityk, który mógł kandydować. Pan Kasparow to jest opozycja, natomiast żadnych szans w ogóle nie miał.
Miedwiediew prezydentem, Putin premierem. Tak to ma podobno wyglądać. Kto będzie miał w takim momencie realną władzę? Prezydent czy premier?
Teraz się mówi o tandemie i oczywiście jest jasne, że do pewnego momentu prezydent Putin będzie bardziej silny, bardziej popularny, będzie miał większy wpływ na politykę. Natomiast jest bardzo trudno w tej chwili powiedzieć, jak ten tandem ułoży swoje stosunki. To jest układ konstytucyjny. Są różne przykłady takich tandemów w innych krajach. I dużo będzie zależeć od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja gospodarcza. Przede wszystkim, nie polityczne, ale gospodarcze w Rosji, dlatego że teraz są pewne takie lęki. No po prostu są takie zdanie, że jednak Rosji nie minie ten kryzys światowy, który w tej chwili nabiera siłę. Rosja jest dość włączona w procesy gospodarcze, światowe i niestety w tym sensie ten kryzys też jej dotknie. Także dużo będzie zależeć od tego, jak będzie rozwijała sytuacja gospodarcza. gospodarcze, finansowe, jak ułożą się stosunki Rosji z Zachodem i tu znów takim największym wątkiem niewiadomym będą wyniki wyborów Stanów Zjednoczonych, ale jest pewna kwestia, która w tej chwili jest mi bardzo jasna i to jest podział władzy w sensie polityki zagranicznej i resortów siłowych, dlatego że według konstytucji to jest działka prezydenta, a nie premier ministra. Ale są możliwe rozwiązanie konstytucyjne, nawet w tym przypadku, kiedy na razie ta sfera może zostać bardziej w rękach już nowego premiera Putina, jakiś czas powiedzmy.
Konstytucję można zawsze zmienić, prawda?
Nie. Kiedy mówię, że mogą być rozwiązanie tego problemu, ja mówię, że to wszystko będzie w ramach konstytucyjnych. Jeżeli do tej pory nic nie było złamane w konstytucji rosyjskiej, de jure, de facto możemy mówić, że to nie było konstytucyjne, że ten kandydat był wyznaczony i tak dalej, ale znów mówię, że to jest coś innego. Natomiast konstytucja nie była złamana. Wszystko było na czas, wybory odbyły się normalnie, byli nawet obserwatorzy, prawda? Także konstytucja nie była złamana i nie ma żadnych rezonów w tej chwili mówić, że będzie złamana w następnym czasie. Nie ma na to powodów.
Rzeczywiście to bardzo silny argument. Pani Iryno, kilka lat temu pani pisała, że na dworze prezydenta Putina walczą o wpływy dwie grupy. Jedna proeuropejska, druga opowiadająca się za samodzielną drogą rozwoju Rosji. A jak to wygląda dziś?
Przepraszam, ja już nie pamiętam, co pisałam. Pan mnie cytuje?
Ja panią zacytowałem, tak? To jest tekst, który się ukazał w tygodniku Wprost, Węzeł Moskiewski. Cytuję dokładnie. W otoczeniu prezydenta Putina walczą o wpływy dwie grupy. Pierwsza ocenia Rosję raczej jako państwo słabe, zważywszy na jej udział w światowej gospodarce i handlu oraz wskaźniki rozwoju ekonomicznego i socjalnego. Stanowisko tych polityków i ekspertów jest jednoznaczne. Rosja, by się stać współczesnym, cywilizowanym państwem, musi się stopniowo integrować z zachodnim obszarem współpracy ekonomicznej i politycznej. Druga grupa na kremlowskim dworze, uwzględniając przede wszystkim posiadanie broni jądrowej i geopolityczne położenie Rosji, uważa ją za silny kraj i opowiada się za jej samodzielną drogą rozwoju. Moje pytanie...
Jak to wygląda
dzisiaj, tak?
Muszę powiedzieć, że ten tekst, który pan cytuję, pisałam już naprawdę parę lat temu, kiedy Rosja jeszcze nie była w tym stanie, w którym jest teraz. I to był okres do powiedzmy roku 2004, kiedy nawet sam prezydent Putin widział możliwości modernizacji Rosji, cywilizacji Rosji, nawet możliwość integracji z różnymi instytucjami zachodnimi, łącząc z Unią Europejską przede wszystkim. Ale już po tym okresie teraz gospodarka rosyjska wyrosła, jest w takim stanie, kiedy już o integracji nie mówią nawet liberałowie. Mówią o kooperacji, o partnerstwie, o wzajemnych interesach, o tym, że obie dwie strony muszą współpracować. I to jest w interesach modernizacji Rosji. Tak nadal się powtarza i trzymam się tego zdania, że modernizacja rosyjska jest możliwa tylko na drodze współpracy z Zachodem. Innej drogi nie ma. Natomiast zostaje oczywiście grupa siłowa, która widzi w tej bardziej silnej, mocnej Rosji raczej możliwości do jej polityki absolutnie niezależnej. No nie mówi się o autarkii oczywiście, po prostu możliwość niezależnego od Zachodu rozwoju tą grupą jest widziana naprawdę jak możliwość. Moim zdaniem jednak ani Putin, ani nowy prezydent rosyjski wybrany w niedzielę nie podzielają tych względów i zasadniczo to, że wybrany wśród różnych kandydatów był pan Miedwiediew, świadczy o tym, że to jest wybór Putina jako raczej reprezentanta tej pierwszej grupy. Jeszcze raz powtarzam, teraz już się nie mówi o integracji, natomiast kooperacja, współpraca głębsza, szersza jest widziana przez prezydenta Putina i nowego prezydenta Miedwiediewa jako jedyna droga do modernizacji. A modernizacja, zwiększenie poziomu życia jest celem pierwszym, który jest ogłoszony i Putinem, i Miedwiediewem.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Warsztat Man Raya. Taki tytuł nosi nowa wystawa w paryskiej Pinakotece, zorganizowana z wykorzystaniem zbiorów i z pomocą Man Ray Trust z Nowego Jorku. Zacytujmy też podtytuł. Unconcerned but not indifferent, według napisu na nagrobku artysty i jego żony Juliet na paryskim cmentarzu Montparnasse, co w przybliżonym przekładzie znaczy oderwany, lecz nieobojętny. Służy to podkreśleniu, że Man Ray, znany najbardziej jako fotograf w grupie surrealistów, był twórcą wielostronnym. Na wystawie znajduje się 250 eksponatów, obok dzieł najsłynniejszych, także i mniej znane, jak dzieła młodzieńcze i szkice, a także przedmioty osobiste. Wiele z nich nigdy dotąd nie wystawiano, inne nie były pokazywane od śmierci autora. Scenariusz wystawy to cztery grupy eksponatów odpowiadające głównym etapom życiorysu. Pierwszy to lata młodzieńcze w Nowym Jorku, 1890-1921. Fotografią Man Ray zaczął się parać po to, by fotografować własne obrazy. Później dopiero mawiał, że fotografuje to, czego nie zamierza malować, a maluje to, czego fotografować nie można. Prędko też odkrył, jakie fotografia daje możliwości techniczne dla twórczości plastycznej. Stał się więc specjalistą w fotografowaniu obrazów. Ale z tego okresu pochodzi też wiele kompozycji, do których artysta nawiązywać będzie nawet i pół wieku później. Drugi etap to Paryż lat 1921-1940, współpraca z Marcelem Duchampem, poznanym jeszcze w Ameryce, dadaizm, surrealizm, Kiki z Montparnasse, której szalenie bezpośredni portret zdobi omawianą wystawę. Man Ray zakorzenił się w Paryżu na dobre. Dostarczał fotografię magazynom mody, a zarazem portretował środowisko literackie i artystyczne. Fotografował jego twórczość, uczestnicząc równocześnie w jego działaniach. Na przykład w 1925 roku pokazywał swe dzieła na wystawie surrealistycznej. Twórczość Man Raya z tego okresu to spotkanie ogromnej inwencji, zarówno technicznej, jak i koncepcyjnej, z technikami malarstwa surrealistycznego, swobodne i nieoczekiwane przeskoki między malarstwem, fotografią i przedmiotem. Na omawianej wystawie najbardziej frapujące jednak pozostają portrety Picassa, Hemingwaya, Kiki z Montparnasse. Trzeci etap to dziesięciolecie spędzone w Los Angeles, gdzie Man Ray właściwie zaczynał od nowa, gdyż wcale nie był w Ameryce znany ani uznany. Czwarty etap to powrót do Paryża, gdzie pozostał do śmierci w 1976 roku. W latach wojennych, w przekonaniu, że cały jego paryski dorobek został zniszczony, Man Ray systematycznie odtwarzał dawne dzieła. Później przeszło to w metodę. Nie tylko odtwarzał oryginał, nawiązując do dawniejszych kompozycji lub pomysłów, ale rozmnażał go w setkach i tysiącach egzemplarzy. Komisarze wystawy, związani z Man Ray Trust, sugerują, że poprzez ten proceder artysta kładł podwaliny pop-artu. Tak czy owak, wystawa w Pinakotece ukazuje twórczość Man Raya w sposób znacznie pełniejszy niż wszystko, co można było na jego temat zobaczyć. Bo przyjęło się jakoś, by paroma dziełami Man Raya związanymi z surrealizmem ilustrować dosyć automatycznie wszelkie wystawy sztuki lat międzywojennych. Ale nie bez powodu. Ten pierwszy paryski okres pozostaje zdecydowanie najciekawszy.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Piramida Luwru, imponująca budowla ze stali i szkła, ukończyła 20 lat. Jej konstrukcja zakończyła się w 1988 roku, a uroczysta inauguracja odbyła się rok później, w 200. rocznicę rewolucji francuskiej. Piramida jest dziełem architekta amerykańskiego pochodzenia chińskiego Yeo Ming Peja, laureata nagrody Pritzkera, i zaprojektowana została na osobiste życzenie byłego socjalistycznego prezydenta Francji François Mitterranda. Ta budowla wysokości 22 metrów, złożona ze stalowych obręczy oraz 739 rombów i trójkątów szklanych, mająca proporcje słynnej piramidy w Gizie w Egipcie, wzniesiona została na podwórzu Karuzel przed gmachem Luwru i szybko stała się emblematem tego najsłynniejszego i najbardziej odwiedzanego muzeum na świecie. Piramida otoczona jest przez trzy mniejsze szklane piramidki, a w podziemiach zbudowana została ich piąta odpowiedniczka. 20 lat temu konstrukcje te wywołały wielką polemikę. Wiele osób sądziło, że ich futurystyczne sylwetki nie pasować będą do klasycznego XVII-wiecznego otoczenia. Dzisiaj wszyscy się do nich przyzwyczaili i nikt nie pamięta już zarzutów o faraońskie ambicje stawianych prezydentowi Mitterrandowi. Piramida Luwru stanowi część projektu Wielkiego Luwru, czyli szeroko zakrojonego planu rozbudowy muzeum, w ramach którego poszerzono muzeum o budynek, który przed przeprowadzką do dzielnicy Bercy zajmowało Ministerstwo Finansów. W 2007 roku Luwr przyjął 8,5 miliona zwiedzających i ma wiele projektów na najbliższych 12 lat. W 2010 roku otwarty zostanie na przykład dział islamu, w którym wystawione zostanie 10 tysięcy dzieł sztuki muzułmańskiej, a w 2012 roku Luwr wzbogaci się o filię w Abu Dhabi. Prawdziwym labiryntem, wielkim mrowiskiem, miastem w mieście, przyjmującym na swych 65 tysiącach metrów kwadratowych miliony turystów rocznie. 1800 osób, strażników, konserwatorów, informatyków, architektów, archeologów, wykładowców, inżynierów, strażaków zatrudnionych jest, by zwiedzający byli odpowiednio przyjęci i by muzeum mogło funkcjonować mniej więcej sprawnie. Mówię mniej więcej, bo od pewnego czasu wiele sal Luwru zamykanych jest na 1-2 dni w tygodniu. Liczba pracowników okazuje się niewystarczająca i ciągle niewystarczające są fundusze na utrzymanie paryskiego przybytku sztuki. To, co w Luwrze działa najlepiej, to ciągle oczywiście ludzie pracujący na jego terenie. Większość z nich zatrudniona tu została po zdaniu trudnego publicznego egzaminu dla urzędników państwowych. Inni, o zawodach nieprzewidzianych przez administrację, mają klasyczne umowy o pracę lub zatrudnieni są na zasadzie prac zleconych, na przykład lekarze. Pełno jest nie tylko bezcennych dzieł sztuki, pełno jest także drzwi, drzwi pancernych, ognioodpornych, drzwi z kodem. Za jednymi z tych drzwi kryje się miejsce, do którego dostęp mają tylko wtajemniczeni. To laboratorium naukowe Muzeów Francji, posiadające wśród swych skarbów akcelerator cząsteczek. Pracuje tu 150 uczonych, fizyków, chemików, fotografów, geologów, dokumentalistów, a nawet lekarzy radiologów, którzy do datowania, ekspertyzowania i analizowania dzieł sztuki używają najnowocześniejszych technik naukowych. Laboratorium w Luwrze to istne sanktuarium, strzeżone jest jak prawdziwy sejf. Jest mekką dla ludzi zakochanych w sztuce. Codziennie napływa tu kilkadziesiąt próśb o staże i pracę. Wymagania dla postulantów są bardzo wysokie, co najmniej doktorat i zdanie specjalnego egzaminu wstępnego. Laboratorium zajmuje się oczywiście różnymi problemami najwyższej wagi, ale także sprawami na pozór bardziej błahymi. Na przykład przeprowadza badania nad kosmetykami, jakich używały kobiety w starożytnym Egipcie. Badania te, których rezultaty dowodzą, że znano już wtedy materiały syntetyczne, w części finansuje firma kosmetyczna L'Oréal. Najbardziej widoczną kategorią pracowników Luwru są rzecz jasna strażnicy. Jest to najstarsza profesja muzeum. Istnieje od jego otwarcia w 1793 roku i grupuje blisko połowy wszystkich zatrudnionych. Strażnicy Luwru to trochę tak jak kierowcy taksówek. Można wśród nich znaleźć ludzi o najprzeróżniejszym doświadczeniu i bardzo rozmaitej karierze. Wielu z nich trafiło do Luwru po studiach z dziedziny historii sztuki. Niektórzy mają nawet doktoraty w tej domenie. Zawód jest jednak bardzo uciążliwy, wielu strażników odchodzi i Luwr ma kłopoty z naborem nowych. Wbrew pozorom, wcale nie jest tak łatwo znaleźć także rzemieślników wyspecjalizowanych w metalach, szlachetnym drewnie, szkle, tkaninach ściennych, którzy zdolni by byli w sposób zadowalający wykonać dekoracje sal, naprawić witryny, odmalować ściany najpiękniejszych wnętrz. Luwr od pewnego czasu zmuszony jest organizować specjalne staże dla zwykłych malarzy pokojowych i robotników budowlanych, przygotowując ich do pracy w muzeum.
Radio France Internationale.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Mówią o niej córka legendarnego muzyka, ale myślę, że Anuszka Shankar udowodniła już, że choć zawdzięcza mu wiele, umiała także zdobyć sobie własne miejsce na muzycznej scenie. Ta brytyjska artystka indyjskiego pochodzenia urodziła się 9 czerwca 1981 roku w Londynie. Muzyki zaczął ją uczyć, jako się rzekło, ojciec, wielki Ravi Shankar. A skoro zawdzięcza mu ona swoje muzyczne wychowanie, słów parę zatem o tacie. Jest on wirtuozem instrumentu zwanego sitar, podobnego do średniowiecznej europejskiej cytary. 67-letni Ravi Shankar koncertuje na całym świecie, skomponował muzykę do wielu filmów i baletów, towarzyszył niegdyś Beatlesom w ich indyjskich peregrynacjach. Obok kariery klasycznego muzyka, Shankar wiele eksperymentuje i jego córka Anuszka odziedziczyła po nim ten talent. Pierwsza z prezentowanych dziś u nas płyt została nagrana w roku 2000. Nosi tytuł Anurag. Znalazły się na niej kompozycje Ravi Shankara w wykonaniu Anuszki. W jednym z utworów występuje nawet on sam. My jednak posłuchajmy córki w kompozycji ojca zatytułowanej Swarna Jayanti. Anuszka Shankar w kompozycji Ravi Shankara. Myślę, że nie odsłaniam rodzinnej tajemnicy, bo obie panie wspominały o tym otwarcie, mówiąc, że amerykańska piosenkarka i pianistka jazzowa Norah Jones jest również córką Ravi Shankara. Jej matką jest Amerykanka Sue Jones. A zatem pianistka Jones i sitarzystka Shankar są przyrodnimi siostrami. U boku ojca Anuszka wiele podróżowała i koncertowała w świecie. Kiedy była jeszcze nastolatką, wystąpiła w słynnej sali Carnegie Hall. Zaprosił ją także do udziału w swym festiwalu WOMAD, odkrywca talentów Peter Gabriel. Była też najmłodszą i jedyną kobietą nagrodzoną wyróżnieniem brytyjskiego parlamentu za szczególne osiągnięcia artystyczne jako przedstawicielka azjatyckich sztuk. Pierwszym albumem naszej bohaterki, artystka miała wówczas 17 lat, była płyta zatytułowana po prostu Anuszka, jakby dla odróżnienia od ojca, wydana w roku 98 w wydawnictwie Angel. Wszystkie jej krążki powstały w tej wytwórni, poza ostatnim Breathing Underwater, który wydał Manhattan.
Thank you.
to płyta wydana 2 lata po debiucie, a kolejne to Live at Carnegie Hall, Rise, druga z prezentowanych dziś płyt. Słuchaliśmy z niej utworu Beloved z głosem Svarnime Gusain i wspomniany Breathing Underwater, wydany w roku 2007. Rise nasycony jest wpływami worldbeatowymi, czym artystka po raz kolejny dowiodła, że mieszanki stylów nie tylko jej nie przerażają, ale że uczyniła z nich prawdziwe źródło inspiracji. Na koniec również z albumu Rise kompozycja Sinister Greens, napisana wspólnie z Gaurawem Rainą na australijskim didgeridoo, gra Pedro Eustache.
zatem w południowych rytmach zmierzamy ku końcu naszej audycji RFI z Paryża. Cała redakcja życzy Państwu miłego czwartkowego wieczoru oraz lekkiego piątku. Zapraszamy na następne nasze spotkanie. Jak zwykle o tej samej porze. Pięknie Państwu dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.